Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan dr Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaczniemy oczywiście od tego, co wczoraj wydarzyło się na uniwersytecie. Niespodzianek nie było. Zgodnie z przewidywaniami pan profesor Kuczyński zostaje ponownie rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Właściwie wybory bez emocji. Można byłoby powiedzieć, że tradycji stało się zadość, bo jest przecież taka niepisana tradycja uniwersytecka, że jeśli rektor, który ma za sobą pierwszą kadencję, wyrazi chęć startowania w kolejnych wyborach, no to w zasadzie w 100%, jeśli chodzi o historię zielonogórskich uczelni, to się udaje. Mieliśmy taki przykład na etapie łączenia, kiedy rektor nie wystartował na drugą kadencję, nie wygrał drugiej kadencji, natomiast tutaj nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.
No tak, rzeczywiście. Tym bardziej, że kandydat był jeden, w związku z tym zasadniczo chodziło o to, żeby tą większość zwykłą zdobył. No i tutaj, myślę, że skądinąd bardzo, nie miałem przyjemność być elektorem, ale bardzo dobry wynik profesora Kuczyńskiego, bo 106 elektorów na 135 go poparło. Więc myślę, że to taki mandat, powiedziałbym, bardzo solidny. I taka pewnie też mobilizacja do tego, do pracy, zwłaszcza, że na te kolejne 4 lata, zwłaszcza, że ten dość długi, nazwijmy to, wykład profesora Kuczyńskiego dla lektorów, podsumowujący ten okres 4 lat, był taki, myślę, że już wszystko pełen nadziei i został dobrze odebrany. Samo to, że to jakoś nie wzbudziło, powiedziałbym, kontrowersji, nie było pytań w zasadzie w ogóle, także ludzie to przyjęli, to można powiedzieć, jako dobrą monetę i też z taką nadzieją patrzymy na uniwersytet. Zwłaszcza, że te ostatnie lata, myślę, że to oczywiście kwestia otwarcia nowych kierunków, ale czy nowych wydziałów nawet, ale te ostatnie lata jednak są lepsze pod względem przede wszystkim finansowym, a to jest klucz dzisiaj do rozwoju
uniwersytetu. Miałem okazję rozmawiać z panem profesorem jakiś czas temu, jeszcze przed pierwszą turą, nazwijmy to, wyborów. Wtedy rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak mogłaby wyglądać wizja tego, jak miałby funkcjonować w następnych latach Uniwersytet Zielonogórski i poza tym stałym rozwojem, który myślę, że dla jego magnificencji ma być priorytetem i on ma być konstans tutaj, nie można zwalniać, bo kiedy powiedziało się A, to trzeba się rozwijać dalej, ale mówił też o tym, co najbardziej interesuje wszystkich pracowników. Mówił, że musiał zmierzyć się niestety z problemami finansowymi, jakie miała uczelnia, trzeba było ograniczać wydatki, trzeba było wprowadzać cięcia, natomiast teraz mamy ten okres na Uniwersytecie Zielonogórskim, który sprzyjał będzie temu, aby wracać do pewnych rozwiązań, zwłaszcza gratyfikujących finansowo, no tych, którzy stanowią trzon uniwersytetu, czyli przede wszystkim kadrę naukową, ale też kadrę pozanaukową.
No tak, to niewątpliwie. Myślę, że ten okres teraz, który przed nami, jednak wszystko będzie trudniejszy, powiedziałbym, dla pracowników, nie pod względem finansowym, ale pod względem, powiedziałbym, takiej odpowiedzialności za trochę za własny los, ale też pośrednio za rok uniwersytetu, dlatego że jeżeli my otworzyliśmy w zasadzie najważniejsze kierunki wszystkie, także uniwersytet, można powiedzieć, na pewnym etapie dotarł do ściany. Tam już nie ma specjalnie miejsca na rozwój. Natomiast teraz jest miejsce na rozwój kadry, teraz jest miejsce na pozyskiwanie grantów i to będą teraz radykalne problemy. Znaczy, my dzisiaj musimy rzeczywiście, myślę, że pan rektor przede wszystkim, ale my wszyscy jako społeczność akademicka musimy się zastanowić na tym, jakim chcemy być uniwersytetem. Czy chcemy być małym uniwersytetem, czy jednak średnio znaczącym.
Tak? Ja myślę, że ta poprzeczka poszła już wysoko. Ja dzisiaj rano miałem okazję z jednym z profesorów rozmawiać, który też podkreślał to. Za moment będziemy mieli 20 lat uniwersytetu, tak w zasadzie na koniec tej kadencji, która się rozpocznie. I to 20-lecie też będzie zobowiązywać, bo tutaj już ta poprzeczka, tak jak pan powiedział, poszła bardzo do góry. Najważniejsze rzeczy na uniwersytecie są, no i teraz trzeba będzie tylko pracować nad tym, aby wyniki były nauczania jeszcze lepsze, tak, aby kadra
stanowiła. No, my pamiętajmy o tym, że jesteśmy jednym z 19 pełnoprawnych uniwersytetów, tak, uczelni publicznych i to nas zobowiązuje do tego. My nie możemy myśleć w kategoriach lokalnych. Jeśli naprawdę my musimy myśleć, to jest troszeczkę tak, że nieraz tak żartujemy, ale naukowiec powinien myśleć w kategoriach, powiedziałbym, Nagrody Nobla, bo wtedy te pośrednie sukcesy są absolutnie do osiągnięcia. Natomiast jeżeli zamykamy się w wąskich, powiedziałbym, horyzontach naszego podwórka, no to też te efekty też
na tym rozwój następuje. Widać, kolejne wydziały dostają uprawnienia habilitacyjne i tak dalej, i tak dalej, więc ten uniwersytet rozpędza się, można byłoby powiedzieć. Przecież nikt nie myślał, że po 5 latach czy 10 nawet istnienia nagle będzie to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni.
Absolutnie, natomiast myślę, że rankingi mimo wszystko są zachęcające dla nas i to jest też taka jakbyś mobilizacja. No oczywiście jesteśmy najdalej, można powiedzieć, wysuniętym przyczółkiem uniwersyteckim na zachód i to oddziaływanie stolicy można powiedzieć, że jest najmniejsze. Jesteśmy trochę na końcu szeregu, jeśli chodzi, powiedziałbym, o odległość dotacji, bo to też troszeczkę można powiedzieć trochę żartobliwie, no, że tak to się
położenie można było powiedzieć nieszczęśliwe między tak. Poznaniem a Wrocławiem.
No, oczywiście, tak, to jest jeszcze Szczecin rosnący w siłę, tak rzeczywiście to tego się nie ucieknie, natomiast mimo wszystko jesteśmy, powiedziałbym, znaczy jesteśmy też małym województwem, o tym też pamiętajmy, że demograficznie tutaj naprawdę wielkiego, kolokwialnie powiem, szaleństwa nie ma, ale rzeczywiście jest parę takich nisz, które my wypełniamy jako uniwersytet i myślę, że jesteśmy na takiej, powiedziałbym, w tej chwili na takim wznoszeniu, można powiedzieć.
No na dwudziestolecie będą już pierwsi absolwenci prawa, medycyny,
oczywiście.
Kolejne roczniki, więc te wszystkie nowe kierunki, no będą, można było powiedzieć, już zakorzenione.
Tak, przede wszystkim mamy już od niedługiego czasu mamy już pierwszych profesorów tytularnych, belwederskich, którzy się wykształcili, zaczynali edukację w Zielonej Górze i to też jest wielka zdobycz, prawda? Bo to pokazuje pewną ciągłość pokoleniową. Oczywiście nad tym musimy też o to zadbać, bo widać jednak pewną lukę, że był taki moment, rzeczywiście obniżająca się populacja studentów powodowała, że, ale chyba też kwestia pewnego rynku pracy, że trochę w pewnym momencie mniej atrakcyjne to była praca dla wielu, tak? I teraz troszeczkę to się rzeczywiście odbiło, ale trudniej było właśnie o pozyskiwanie nowych kadr i też o miejsca pracy, bo nie ukrywajmy, że jeżeli populacja studentów spada, a też jesteśmy od niej uzależnieni, to jest problem z zatrudnianiem nowych ludzi, młodych ludzi, a no, nie ukrywajmy, że na uczelni pracuje się długo, tak? No bo możliwość pracy dla profesorów do 70 roku życia, to jest długo. Chociaż oczywiście wielu jest tak świętej kondycji, że mogłoby pracować jeszcze dużo dłużej.
I wielu pracuje.
Tak, i też nie warto z nich rezygnować, absolutnie, bo to są często znakomici fachowcy.
No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, natomiast na dzisiaj pewnym jest to, że uniwersytet jest na ścieżce rozwoju i tego się trzymajmy. Tym akcentem zakończmy kwestię uniwersyteckie. Porozmawiajmy sobie o dużej polityce ogólnopolskiej. Tak się zastanawiałem, od czego zacząć, ale zaczniemy jednak od tego, co mówi się o kodzie. Czym jest kod? Czy on już jest czymś, co można byłoby zdefiniować w jakikolwiek sposób? Czy można już określić to jako jakiś konkretny ruch? Czy na razie te wszystkie rzeczy, które się dzieją, jednak należy traktować tylko i wyłącznie spontanicznie? Albo, jak niektórzy mówią, jako rzeczy inspirowane politycznie przez polityków wszystkich opcji poza Prawem i Sprawiedliwością naturalnie.
Sprawa jest dość skomplikowana i naprawdę toczyłem wczoraj akurat na wykładzie zacięte boje studentami, bo oni troszeczkę jakby redukują wiedzę, może też nie celowo, ale trochę redukują swoją wiedzę do takiego przekazu telewizyjnego. I taki kod jest takim fenomenem medialnym, no bo jego jakby największe natężenie jest w Warszawie, tak? To z perspektywy Zielonej Góry to jednak jest
pewna
odległość.
No i obrazek jest
odległość.
Piękny telewizyjnie, tak?
Oczywiście.
Jest to mnóstwo osób,
tak,
robi na pewno wrażenie.
Nie będziemy wnikać, która telewizja pokazuje prawdę, tak? Mieliśmy do czynienia z jedni mówią, że z klonowaniem ludzi, inni, że z wycinaniem tych ludzi, także rzeczywiście gdzieś tam, załóżmy, że te kilkadziesiąt tysięcy się pojawia na tych manifestacjach, to oczywiście na niektórych robi wrażenie, no ale pamiętajmy o tym też, że jeżeli sobie uświadomimy liczbę ludzi, którzy tam nie uczestniczą, jeżeli sobie uświadomimy fakt taki, że młodzi ludzie w tym nie uczestniczą, to też są jakieś czytelne sygnały. Ja wczoraj podpytywałem młodych studentów, pierwszych roczników, co oni o tym myślą, no i oni, co mnie trochę stworzyło, oni nie mają zdania na ten temat, to ich niespecjalnie interesuje, także to takie zaklinanie rzeczywistości, że większość chce tego, aby rząd podporządkował się orzeczeniu Komisji Weneckiej. No większość niestety nie ma pojęcia, co to jest Komisja Wenecka, tak? I tutaj też się do tego powinniśmy odnieść. Większość ludzi nie wie dokładnie, czego dotyczy ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, także to troszkę rzeczywiście fiksujemy się tą rzeczywistością. No polityka zaczęła się sprowadzać do tego, że dzisiaj największym orężem jest hashtag, tak? W walce niektórzy mówią, właśnie powołują się na wielkie słowa, mówią o demokracji, o obronie demokracji. Natomiast jest coś dla mnie dziwnego i ja powiem szczerze, nie kupuję tej narracji. To znaczy, jeżeli widzę młode posłanki, które jakby całą energię poświęcają temu, żeby wyjść na ulicę, żeby wykrzykiwać do mikrofonu na takiej manifestacji Beata Publiku i to jest najważniejsza kwestia dla nich, że tak naprawdę
znaczy, dopuszczenie, pewnie muszą być
tak,
proste.
Ale dopuszczenie ich do mikrofonu, tak jakby to jest ich całe życie w tej chwili i mam takie wrażenie, że to jednak, ja to mówię, no nazywam to trochę żartobliwie, może trochę złośliwie pajdokracją, bo to są trochę rządy dzieci.
Ale z drugiej strony to jest to też pokazywane na takiej zasadzie wszyscy, czyli my tutaj, kontra oni, czyli rządzący w tym momencie, bo jakby manifestanci, którzy pojawiają się na tych marszach KOD-u, nie słyszałem, żeby mieli pretensje na przykład do Pawła Kukiza i jego ruchu. Tak? Jeśli tak, już się werbalizuje jakiekolwiek pretensje do kogokolwiek, to jest to rząd, premier, prezydent.
Tak, Jarosław tylko że Kaczyński. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To też jakby trochę polityka dzisiaj zatrzymała się, może być, w takim martwym punkcie. To znaczy całość protestu odnosi się do niechęci wobec de facto Jarosława Kaczyńskiego. Tak, że jak on jest tutaj jakby całym spiritus movens i osobą, która jest odsądzana za to, co się dzieje dzisiaj.
No nie wiem, czy zwrócił pan uwagę. Mówi się, że Jarosław Kaczyński pociąga za wszystkie sznurki. Niektórzy go nazywają nawet specpremierem czy naczelnikiem państwa. Natomiast on w żaden sposób tego nie dementuje.
Oczywiście.
W żaden sposób nie wycofuje się z tego, że to jednak on rządzi twardo w partii i to on ma wpływ na wszystkich.
No bo tak jest, rzeczywiście. Tak, rzeczywiście on rządzi i póki jego... póki on będzie, można powiedzieć, na tyle wydajnym politykiem, to będzie o tym decydował, jasne, i od tego nie uciekniemy i też musimy mieć tego świadomość. Natomiast ja może powiem coś trochę wbrew swojemu pokoleniu, ale mam wrażenie, że część ludzi jednak nie dorosła, część posłów, posłanek nie dorosła jeszcze do polityki i są młodzi ludzie bardzo ciekawi, ze względu na naprawdę, biorąc pod uwagę, abstrahując od barw partyjnych, to w każdej partii są bardzo obiecujący politycy.
No, Sejm ma być odzwierciedleniem tego, jak wygląda naród.
Tak,
mamy tam
Sejm...
ludzi różnie wykształconych bardzo, reprezentujących bardzo różne środowiska, czasami bardzo różny poziom.
Moim zdaniem to nie jest kwestia wykształcenia, bo te osoby, które akurat prezentują dzisiaj słaby poziom polityczny, to są osoby, które
deklarują, często wykształcone.
Tak, że są bardzo dobrze wykształcone. W związku z tym to też jest pewne, że one trochę skrótowo odbierają, trochę może w sposób, powiedziałbym, zbyt nowoczesny, to znaczy nowoczesny. W polityce chodzi, powiedziałbym, jednak o pewną debatę, o to, żeby polityka działała się w parlamencie, tak? To nie chodzi o to, żeby biegać przy każdej okazji na ulicę i wykrzykiwać kolejne hasła, bo naprawdę chodzi o to, żeby...
Ale ci, którzy są na marszach, mówią wyraźnie, czy nawet mówią to politycy, w zasadzie pola do debaty nie ma żadnego, bo rządzący nie mają ochoty, nie czują potrzeby debatować, a jeśli nawet zaczynają te debaty albo mówią o nich, że one się odbędą, to i tak de facto sprowadzają się do tego, że podebatowaliśmy, a teraz i tak
stawiamy. No tak, tylko że to też, też chodzi o to, że jakby kto w tej debacie uczestniczy, jakich argumentów używa. Na przykład jeśli obserwuję, pomijmy ten obóz rządzący, ale jeśli na przykład obserwuję naszego senatora, Waldemara Sługockiego, jeśli obserwuję chociażby pana wicemarszałka Tyszkę od Kukiza. To są rzeczywiście osoby, które w debacie publicznej potrafią użyć bardzo racjonalnych argumentów, w sposób nieemocjonalny i takich ludzi jest dość trudno zakrzyczeć, tak? Dlatego, że oni rzeczywiście są jakąś, powiedziałbym, konkretną opozycją, tak bym to powiedział. Tak, pokazują pewne rzeczy.
No są grupą
pewne rzeczy.
Tak,
i to, z tym się trudno dyskutuje, tak? Natomiast tam, gdzie jest egzaltacja, tam, gdzie są emocje, to się dość łatwo zbija takie argumenty, tak? To się mówi, że ktoś jest rozhisteryzowany i nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać, tak? Także tak naprawdę chodzi o to, żeby jednak ten spór przenieść mimo wszystko do parlamentu, wyłączyć może kamery czasem, tak? I skupić się rzeczywiście na tym, co jest esencją tego życia politycznego. Dlatego, że my dzisiaj, no jest taki prosty przekaz, ale on jest zbyt prosty. Nie chcę mówić prostacki, ale on jest zbyt prosty. Znaczy, jeżeli my dzisiaj zaklina się rzeczywistość mówiąc, że jest trójpodział władzy, ale pamiętajmy o tym, że trójpodział, logicznie rzecz biorąc, dzieli się na trzy, tak? To nie może być też tak, że nagle trybunał jest najważniejszy, a parlament czy prezydent już jest kompletnie nieważny. W tych trójpodziale, w tych trzech instytucjach, muszą się wzajemnie równocześnie, one muszą wzajemnie na siebie jednocześnie się równoważyć. To nie może być tak, że ktoś się podporządkowuje całkowicie drugiej stronie. I to jest problem, tak?
Ja powiem panu, że ja myślę, że dojdziemy, jeśli chodzi o tę kadencję parlamentu, do tego momentu, kiedy jednak politycy zaczną ze sobą rozmawiać, spierać się, ale rzeczowo i nie okopywać się gdzieś na własnych pozycjach, mówiąc, my mamy rację, bo my mamy większość, wy sobie możecie pogadać, bo i tak zrobimy to, co jest. Ja takie miałem wrażenie, że to się już stanie po 3 miesiącach, 4 miesiącach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, zresztą bardzo sprytnie i w kategoriach politycznych myślę, że dość skutecznie załatwiło sobie to, co chciało sobie załatwić. Tak postępują politycy, może tutaj trochę zostało to podniesione do innej rangi. Myślałem, że załatwią te rzeczy, które chcieli wprowadzić, obsadzą się na odpowiednich funkcjach, przejmą odpowiednie instytucje, a potem zaczną pracować w tym sensie, że zaczną rozmawiać ze wszystkim.
Nie, moim zdaniem jest troszeczkę, znaczy, z jednej strony rzeczywiście ten styl może być zniechęcający, tak, pracy, że pokazywanie, że my mamy absolutną większość i nie ma co z nami dyskutować, bo my nikogo nie słuchamy, bo kolejne ustawy będziemy, można powiedzieć, i przepychać przez Sejm, a Trybunał nic tam nie może zrobić, bo de facto dzisiaj do tego został sprowadzony. No, Oczywiście to wielu może denerwować, to wielu może niepokoić. Natomiast ja mam też takie wrażenie, że część ludzi, bardzo przyzwoitych ludzi, którzy na manifestacjach KOD-u się pojawiają, że jest wciągnięta w pewien spór polityczny, partyjny bardziej tak nawet, że są po prostu potrzebni jako trochę tłum do tego, aby zmusić do pewnych ustępstw, czy nawet zmusić doprowadzić do kolejnych wyborów, tak? Że tak naprawdę to się z całym szacunkiem, ale jeśli ja widzę baloniki, jeśli widzę flagi, jeśli widzę happening, jeśli widzę selfie robione sobie namiętnie, a do tego wszystkiego przepina się mówienie o tym, że to jest demonstracja w obronie ładu konstytucyjnego, no to dla mnie się to gryzie, tak? To nie chodzi o to, żeby to były krwawe manifestacje, kompletnie nie o to
albo
chodzi.
Albo bardzo smutne marsze.
Tak, oczywiście. To chodzi o to, rzeczywiście, niech to będzie forum, tak jak było w Grecji, tak? Niech to będzie forum, niech to będą mówcy, niech to zostanie coś przekazane, nie tylko hasłowo, nie emocje, tylko po prostu wyjaśnienie tego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, tak? I do tego to sprowadzajmy, a nie do tego, że ktoś robi swoją grę dzisiaj nie tam, gdzie trzeba, bo czuje się w jakiś sposób troszeczkę, można powiedzieć, kolokwialnie wyautowany
z tej polityki. Też się dzielą. Wczoraj ciekawą rzecz powiedział mi tutaj w tym studiu Czesław Fiederowicz, w końcu były parlamentarzysta, człowiek, który zęby zjadł na partiach różnych w naszym kraju, obecnie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówi, on kibicuje i mu się podoba to, jak wyglądają manifestacje KOD-u, ale nie partycypuje w nich z tego względu, żeby ktoś nie powiedział, że oto, a ten przypiął się. On mówi, on chętnie popatrzy, zgadza się z wieloma rzeczami, być może są takie, z którymi się nie zgadza. Natomiast nie idzie na ten marsz, bo nie ma ochoty na selfie, na to, żeby gdzieś pojawiać się w towarzystwie innych polityków, tak aby dawać też argumenty do tego, proszę bardzo, zbieranina polityków, różnych sztandarów, robi
no,
sobie
de facto
tutaj...
To tak jest, oczywiście, de facto tak jest, no mówi promocja. Się o tym rzeczywiście, że to jest jakiś radykalny ruch oddolny, tak nie jest, tak, no rzeczywiście tam partycypują i główne role grają politycy, no, młodzi
albo
politycy.
Albo ci, którzy chcą zostać
tak,
politykami.
Tak, albo ci, którzy chcą
mają
zostać,
nadzieję,
tak, albo młodzi, którzy się dostali do parlamentu z różnych okoliczności, no... Abstrahując trochę od Wadima Tyszkiewicza, bo to naprawdę wartościowy polityk, ale Nowoczesna jest jednak trochę formacją stworzoną przez media, tak wykreowaną przez media i póki co to jest przedszkole polityczne i ja naprawdę mam nadzieję, że te posłanki, ci posłowie wiele się od Wadima Tyszkiewicza nauczą, bo przed nimi taka szkoła życia politycznego jest jak najbardziej potrzebna i wskazana i w związku z tym to jest jakaś nadzieja dla nich samych, żeby trochę się też nie spalili w tej polityce.
Żeby było ciekawie, Nowoczesna też wyrosła na fali protestu, można
byłoby
powiedzieć.
Tak,
co ciekawe, wcześniej mieliśmy tak z Samoobroną na przykład i teraz gdyby ktoś próbował porównać Samoobrona i Nowoczesna, powiedzą skandal, z jednej strony rolnicy, niewykształceni ludzie, z drugiej strony jakaś tam elita mocno wykształcona, partia Nowoczesna, jak sama nazwa wskazuje, ale jednak tak jest. Gdyby nie pewnego rodzaju bunt i ich jakby wybór, musimy jasno i klarownie powiedzieć, jesteśmy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości, i reszta w porządku, czy są, czy ich nie ma, to jest to miejsce, na którym możemy zbijać kapitał polityczny
tak,
i to robią skutecznie.
Czy to jest skuteczne? No to medialnie może jest skuteczne, natomiast jeśli ja rzeczywiście widzę panią, która chce grać dzisiaj jedną z głównych ról w tej partii i ona każde zdanie rozpoczyna od sformułowania Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość i powtarza to 4-5-krotnie, to jest nużące, tak? Ja oczekuję od tej partii rzeczywiście, że ona będzie miała konkretny pomysł, niech to będzie pomysł legislacyjny, tak? Niech na ten temat będzie rozmowa, bo to będzie uczciwe stanowisko. Jeżeli ja zobaczę, że nie mają ciekawy pomysł, a Prawo i Sprawiedliwość ma klapki na oczach, odrzuca coś, co jest pomysłem bardzo dobrym dla nas wszystkich, to wtedy będę widział, że jest jakiś fałsz ze strony partii rządzącej.
To zobaczyć wszyscy Polacy, przecież
tak,
wszyscy mniej więcej tak samo postrzegamy.
Tak, ale to o to chodzi też. Natomiast nie chodzi o też, nie sprowadzajmy polityki do hashtagów i do tego, że będzie kolejna manifestacja, bo w tej chwili co dwa tygodnie można sobie wyznaczyć terminy, a powód zawsze się znajdzie, tak, do tego, żeby manifestować. Ja poszedłbym dalej. Znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko i cieszę się, że to jest zdobycz demokracji. Oczywiście ludzie sobie manifestują i mają do tego prawo i że to się dzieje bardzo kulturalnie. Natomiast z drugiej strony przerażają mnie słowa Grzegorza Schetyny, który mówi straszy Majdanem w Polsce. Tak? To jest kompletna niedorzeczność. Tak?
Ja myślę, że to są pewnego rodzaju sformułowania przerysowane, tylko łatwiej się przyczepić do przerysowanych sformułowań Antoniego Macierewicza.
Dokładnie, to o tym samym pomyślałem.
A nieco trudniej do Grzegorza Schetyny, bo przecież Schetyna jak już coś mówi, to mówi.
Pamiętajmy, że taki powiedział byłby niebezpieczny populizm, on zawsze grozi z każdej strony. I czy to powie Antoni Macierewicz, czy to powie Grzegorz Schetyna, to jest tak samo niedobre, to jest tak samo niebezpieczne.
Że to wycieszył się pan Stefan Niesiołowski. Ja go nie widzę w ostatnim czasie.
Rzeczywiście, zresztą wczoraj gdzieś tak
prześledziłem.
Tak, prześledziłem na Twitterze, że Grzegorz Schetyna zaordynował, że osoby, tak powiedziałbym, radykalne, jak Stefan Niesiołowski mają się nie pojawiać, ale ktoś tam szybko odnalazł, że niby się wypowiadał w jakiejś kwestii, ale rzeczywiście, no gdzieś tam trochę się wygasił. Mówię, jest kilku rzeczywiście ciekawych polityków młodych, którzy myślę, że reprezentują taką, powiedziałbym, jednak polityczną kindersztubę, którzy wiedzą, że pewne rzeczy są, muszą się dziać, jakby pewien proces musi mieć miejsce, tak? To znaczy nie ma
i oni
miejsca...
są po każdej stronie,
tak,
bo
dokładnie,
oni są
po każdej stronie,
i
dokładnie.
W nowej fali Platformy Obywatelskiej i znajdziemy ich w Nowoczesnej i znajdziemy ich wśród ludzi prezydenta.
Absolutnie.
W kancelarii pani premier. Są tam osoby rzeczywiście, które mają coś do powiedzenia. Mają swoje zdanie, ale
nasza
mają coś
nadzieja
do powiedzenia.
Jest w tym, że oni w pewien sposób socjalizując się wśród tych starszych polityków, że zachowają, powiedziałbym, ten swój kręgosłup, tak? Że kiedy przyjdzie ich czas, a przyjdzie, tak? To, że oni będą mieli rzeczywiście wizję nowoczesnego państwa, bo chyba o to chodzi, tak? Żebyśmy byli nowoczesnym państwem i żebyśmy się wszyscy rozwijali, bo na tym na pewno wszystkim nam zależy. Natomiast oczywiście, że w tym wszystkim też nie można wylać dziecka z kąpielem, też nie można całkowicie pozbyć się, powiedziałbym, wartości, które w jakiś sposób konstytuowały nasze państwo, nasze społeczeństwo i też od tego trudno abstrahować. No nie łudźmy się, że nagle stworzymy takie społeczeństwo całkowicie zlaicyzowane, któremu powiemy, że Kościół, wiara nie jest ważna i wiele innych czynników nie jest ważnych, patriotyzm nie jest ważny.
Nie, wszystko pięknie, ale wie pan, jak słyszę, że żołnierze i ma być taki zapis w ustawie, w formacji, która ma być powoływana, mają strzec kraju w duchu chrześcijaństwa i jeszcze tam kilka jakichś innych patetycznych słów i formułek, które kompletnie nie mają żadnego znaczenia dla tego chłopaka w mundurze, który będzie być może biegał z karabinem, musiał strzec naszych granic, to nie wiem, po co to jest wprowadzone.
Panie redaktorze, nie zgodzę się jednak, bo weźmy pod uwagę przykład amerykański. Amerykańscy żołnierze są szkoleni w ten sposób, że twoja cywilizacja chrześcijańska jest zagrożona, wróg jest, czai się chociażby muzułmanie, którzy są zagrożeniem, jakby w ten sposób jest sprzedawana narracja, w ten sposób George Bush wygrał drugą kadencję, tak? Dzisiaj ISIS w ten sposób szkoli swoich rekrutów, tak? Mówi o tym, że ta religia, kalifat, to jest pomysł na świat
nie
i nie ma żadnego innego.
To się
tak?
Dobrze
tylko, że
sprzedaje.
Moim zdaniem chodzi też o to, to jest oczywiście w pewien sposób wypaczone, ale moim zdaniem intencje, można tutaj się debatować dobrych intencji, jeśli powiemy, że to są podstawowe wartości, które konstytuowały nasz świat i trzeba tych wartości bronić. Nie o to, żeby się modlić. Nie o to, żeby żołnierze teraz klękali, odkładali karabiny, tylko żeby wiedzieli, że jest coś do bronienia, tak? Że nie, że trzeba bronić z całym szacunkiem Biedronek czy innych sieci.
Tylko, że są nadrzędne wartości.
Tak, są nadrzędne wartości, które są prezentowane. Może to zostało źle sprzedane, powiem brzydko, ale...
Myślę, że nawet bardzo źle, z pański punkt widzenia rozumiem. To na sam koniec dosłownie trzy słowa. Wywołaliśmy z lasu Grzegorza Schetynę. Mamy nowe otwarcie w Lubuskiej Platformie. Waldemar Sługocki, zresztą wymieniany tu wcześniej, przejmuje ster władzy. Myśli pan, że rzeczywiście ta platforma się radykalnie zmieni, a co więcej odbuduje się? Chociaż w Lubuskim nie ma źle, natomiast...
To był bardzo dobry ruch polityczny, powiedziałbym. Zlikwidowanie struktur to jest najlepszy sposób na zbudowanie czegoś nowego, dlatego że przecina się stare lojalności, tak? Waldemar Sługocki, jeśli zostanie szefem Lubuskiej Platformy, nie będzie musiał kupować tej lojalności. On się otoczy ludźmi, którzy chcą pracować, którzy są jakimś szansą dla Platformy. Platforma nie ma dzisiaj dużego wyjścia, musi coś się odbudowywać. I takich ludzi potrzebuje Waldemar Sługocki, zwłaszcza, że Waldemar Sługocki jest taką osobą, no, tak jak ludzie go obserwują, ja go znam dosyć dobrze, chociażby dlatego, że wiele lat pracowaliśmy razem na uniwersytecie. I to jest osoba, która jest transparentna, która działa, można powiedzieć, przy podniesionej kurtynie, tak? I to nie jest gracz tak kulisowy. To nie jest typ taki porządny...
A komitety obywatelskie, które w tej chwili mają być nową formą otwarcia z jednym komitetem, czy kluby obywatelskie?
Trochę się zgodzę z tym, że to jest trochę powtórzenie tych klubów Gazety Polskiej. Polskiej, tak? Oczywiście, że coś, jakaś forma...
Pytanie, czy platformerzy będą w stanie być tak aktywni, jak...
Moim zdaniem nie. Niestety ten elektorat Platformy jest taki, powiedziałbym, letni, tak? Jego nie interesują kwestie, o wartościach również, które mówiliśmy. Czasami będą interesować, jeśli byłoby ich ewidentne zagrożenie, natomiast powiedziałbym, taka stała temperatura jednak jest letnia i oni nie dostrzegają, powiedziałbym, takich motywacji do tego, żeby coś radykalnie zmieniać. Kupują hasła, kupują bardzo proste hasła, takie hashtagowe hasła, takie nazwijmy. Natomiast rzeczywiście na takim elektoracie nie buduje się łatwo poparcia i to jest wielkie wyzwanie dla Waldemara Sługockiego, zwłaszcza, że to jest, no mówiąc trochę to jest, używając nomenklatury bokserskiej, no to jest ostatnia nadzieja
Platformy. A za rogiem jest Wadim Tyszkiewicz i Nowoczesna i oni też się cały czas zbroją, a przez chwilę walczą dokładnie o ten sam elektorat. Doktor Łukasz Mojczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.